Nie do końca wiemy, czy są prawdziwie zmęczeni, czy też znudzeni sobą i światem. Chcąc znaleźć trochę oddechu, zbliżyć się do natury, przeżyć przygodę, wyruszają w drogę, która wije się wśród sennych angielskich miasteczek. W Państwie Filozofów powieść Trzech Panów w Łódce, nie licząc psa Jeroma K. Jeroma, wydana w 1889 roku. Profesor filozofii Jan Heinderek w studiu, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do Państwa Filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat. Jakaż radość płynie z faktu posiadania pełnego żołądka, jacy jesteśmy zadowoleni z siebie i ze świata. Ludzie obeznani w temacie powiadają, że kto ma czyste sumienie, czuje się szczęśliwy i ukontentowany. Wszelako pełny żołądek wywiązuje się z tego zadania równie skutecznie, a do tego mniejszym kosztem. Nic tak nie skłania do wspaniałomyślności, jak suty i treściwy posiłek, a jacy jesteśmy po nim szlachetni. Pani profesor, czy pełny żołądek to jest podstawa filozofowania?
No oczywiście, że tak. Ja myślę, że i pełen żołądek, i ten moment, kiedy się robi ciepło, błogo, spokojnie. Bo zobaczmy, ile jest napięcia, kiedy człowiek nie tylko nie ma tego pełnego żołądka, ale na przykład jest bardzo daleki od tego, żeby spokojnie sobie gdzieś usiąść, mieć ten komfort, choćby lokum na noc. No oczywiście my tutaj trochę ironizujemy, trochę żartujemy, bo powieść Trzech Panów w Łódce Jeroma jest taką piękną, ironiczną opowieścią, gdzie bardzo często właśnie te zatargi zostają zniwelowane, czy dochodzi do takiego pogodzenia głównych bohaterów, jak są najedzeni. Natomiast ja myślę, że tutaj dotykamy czegoś głębszego, tak naprawdę.
To poszukajmy tego głębszego w opowieści o Trzech Panach w Łódce.
Ja myślę, że o ironii jeszcze będziemy mówić, natomiast ten pełny żołądek, on jest tutaj taki, powiedziałabym, znamienny, bo z jednej strony filozofia wiąże się z luksusem. I na to zwrócił uwagę już Arystoteles, bo ten starożytny myśliciel pokazywał, że filozofią może zajmować się ktoś, kto nie walczy o przetrwanie, czyli jest takim, w przypadku Arystotelesa, bo przecież o sobie myślał, bogatym arystokratą, który ma zabezpieczone podstawy życiowe. I teraz nie chcę powiedzieć, że osoba biedna, czy osoba, która nie ma zabezpieczonych tych podstaw życiowych, nie będzie filozofowała. Ale Arystoteles przede wszystkim nam uświadamia, że to, żeby angażować i energię swoją intelektualną, i to, żeby potem móc prowadzić całe badania, my jednak potrzebujemy pewnego rodzaju zaplecza. Gdy Emmanuel Levinas na przykład pisze swoją filozofię, to ma to zaplecze. Natomiast on je wymyślił, swoją filozofię wymyślił w sytuacji dramatycznej dla każdego człowieka, bo w obozie koncentracyjnym, i tam rzecz jasna nie pisał. Czyli może być taki moment naszego jakiegoś wykorzenienia, czy bycia w ogromnym kryzysie, się zagrożeniu, gdzie nasze myśli dalej działają, bo świadomość może być dalej wolna i tworzyć. Natomiast już przełożenie tego na papier, czy jakby zrobienie tego finału filozoficznego, gdzie pewna koncepcja nam powstanie, będzie miała swoje utrwalone ramy w jakimś systemie, to tu jest potrzebny ten punkt wyjścia, który pozwoli na to, że my pewnym czynnościom będziemy mogli się oddać.
Potrzebny jest swoistego rodzaju komfort.
Tak, czy pewnego rodzaju bezpieczeństwo. I to jest ważne, bo możemy oczywiście bagatelizować, mówić za stoikami, że dopóki wolność mam w naszej, mojej świadomości, to jestem osobą twórczą i kreatywną. Zgadza się. Tylko ta twórczość i kreatywność, żeby ona dalej mogła się przełożyć na coś więcej niż tylko myśli w mojej głowie, to potrzebujemy jednak już innego rodzaju systemu. Czasami też potrzebujemy właśnie tej drugiej osoby, która będzie czy to wsparciem, czy to jakimś drogowskazem, czy to tak jak u panów trzech wódz przyjacielem, z którym można i pokłócić się, ale też i rozmawiać, czy przeżyć przygodę, ale też po prostu posiedzieć i pomilczeć.
O czym jest ta opowieść, pani profesor? Szukając tutaj interpretacji, no dobra, takiej lekko filozoficznej, jesteśmy pod koniec epoki wiktoriańskiej w Anglii, koniec XIX wieku. I tak czytając tę opowieść, to są najedzeni dżentelmeni, syci, chyba leniwi trochę, poszukujący jakichś atrakcji, ale jak one wykraczają poza pewnego rodzaju komfort, to już są niedogodnościami.
Tak, i to pokazuje jakby drugą stronę medalu, bo my potrzebujemy pewnego rodzaju komfortu. To Ralph Linton pisał o tym, że człowiek, żeby dobrze się rozwijać, potrzebuje właśnie tego komfortu, spokoju, ale też ten sam Ralph Linton zwrócił uwagę, że naszą drugą motywującą nas potrzebą jest potrzeba jakiejś ekscytacji, przygody. I to bardzo widać u naszych trzech dżentelmenów. Natomiast myślę, że oni i cała ta opowieść, cała ta książka też pokazuje ten negatywny aspekt, gdy robi się zbyt spokojnie, konsumpcyjnie, bezpiecznie, czyli wtedy, kiedy nie doceniamy tego, co mamy, nie doceniamy właśnie tego, że jesteśmy w świecie, który pozwala nam na choćby twórcze działanie i szukamy przysłowiowej dziury w całym, bo książka Jerome'a jest książką o ludziach z klasy, która jest klasą posiadającą, która ma możliwości.
Klasa średnia w tej chwili chyba, tak.
Tak, czyli są to wykształceni ludzie, ludzie, którzy posiadają pracę, stały dochód, mają też ewidentnie miejsce zamieszkania, więc mają coś, co dla wielu ludzi na świecie jest wręcz niewyobrażalną możliwością, którą nie posiadają. Natomiast tutaj Jerome pokazuje, co się dzieje, gdy będąc w klasie średniej, nie widzimy tego przywileju, czyli nie widzimy tego, że możemy, mamy moc działania, że mamy tą możliwość choćby zarabiania, stałego zarabiania pieniędzy, czyli ta perspektywa jest tutaj jak najbardziej komfortowa. No i co się dzieje, kiedy dopuszczamy do siebie znudzenie jako taką antywartość, no bo historia zaczyna się w tym momencie, kiedy trzech panów czuje właśnie takie permanentne znudzenie do tego stopnia, że jeden się zastanawia, na co to nie jest chory i wychodzi mu, że na wszystko. Potem zresztą ta infekcja chorobowa jest bardzo intensywna. Tu możemy zobaczyć, co jest źródłem największym naszych chorób. No drodzy państwo, nie polecamy. Jerome to na pewno będzie nam wręcz zabraniał grzebanie po różnego rodzaju poradnikach dotyczących zdrowia, tłumaczących nam choćby, czym jest choroba. Encyklopedia chorób wszelakich nie jest dobrą lekturą, bo wtedy może się okazać, jak tak zaczniemy od litery A, a skończymy na ostatniej alfabetu, że chorujemy dokładnie na wszystkie choroby.
Z małą uwagą, bo główny bohater, czy też narrator z tej listy, do której dotarł i którą studiował w bibliotece, doszedł do wniosku, że jedyną chorobą, na którą nie choruje, to jest puchlina kolan. To ja bym to porównał do czytania.
Kretynizm, bo też się ucieszył, że rozumie, co czyta.
Ja bym to porównał trochę do, być może to też większość z nas ma, czytając skutki uboczne w ulotkach dołączonych do lekarstw, że nagle po zażyciu tego lekarstwa i czytając tę broszurkę, czy też tę ulotkę, okazuje się, że te skutki uboczne również wszystkie następują.
Tak, ta puchlina kolan zresztą bardzo zdenerwowała naszego bohatera, bo poczuł się wręcz urażony, dlaczego on nie choruje na nią. Ponieważ już wszystkie sobie przypisał choroby, tak czuł te symptomy, które go trawią, więc to też jest bardzo interesujące. Natomiast to puenta tego jest dosyć, powiedziałabym, właśnie ironiczna, może nie tyle zabawna, bo czytając Jerome'a się możemy często uśmiechać czy śmiać. Natomiast to jest taka ironia, która pokazuje pewną tragedię człowieka, który nawet nie wie, jak bardzo jest mu dobrze. Czy człowieka, który nie wie, jak bardzo jest szczęśliwy. I to jest paradoks, na który też zwrócił uwagę Max Scheler. Jest taka ciekawa analiza Maxa Schellera szczęścia. I ten filozof pokazał nam, że szczęście jest bardzo słabe poznawczo. Czyli jak się wydarza, to my często możemy nawet nie zauważyć, że jesteśmy szczęśliwi. Czyli, prawda, trwamy sobie, nic się nie dzieje, nie chorujemy, właśnie mamy tą stałą pracę, czyli mamy stały dopływ gotówki, mamy mieszkanie czy dom, przyjaciół dookoła, ale nie czujemy szczęścia, wręcz przeciwnie, czujemy znużenie, znudzenie, ta codzienność, ta rutyna, będziemy na nią narzekać, będziemy strasznie marudzić, czekać, żeby nam ten tydzień minął i nie widzimy, jak bardzo jesteśmy szczęśliwi. I Max Scheller pyta, dlaczego? Bo szczęście jest bezbarwne, wręcz takie bez jakichś właściwości odpowiednich. Szczęście w tym momencie, kiedy nie niesie w sobą takich wielkich wydarzeń, jakichś niezwykłych sytuacji, może być przez nas niezauważone.
No, czyli szczęście to docenianie tego, co mamy, tak? Jeśli mamy, oczywiście.
Znaczy szczęście nie, docenianie to jest docenianie. To jest pewien akt poznawczy, widzę, co mam, doceniam to. Natomiast szczęście jest emocją, która może właśnie towarzyszyć temu odkryciu, że to, co mam, jest na przykład dobre. Natomiast często jest tak, że my nawet wiemy, jesteśmy w stanie opisać naszą sytuację. Wiemy, że ona jest dobra, ale nie czujemy z tego powodu szczęścia. Czyli nie potrafimy jakby wywołać w sobie tej emocji.
A może szczęście to jest emocja, która nie istnieje, jest tylko jakąś iluzją i jakimś pragnieniem głębokim ludzkości i człowieka pojedynczego.
Znaczy myśląc za Schellerem, możemy zobaczyć, że w momencie, kiedy pojawi się brak szczęścia, czyli nagle ta codzienność się zmieni, stanie się coś drastycznego, rozchorujemy się, ktoś nam bliski rozchoruje się, czy wylecimy z pracy, no różne mogą być przykre okoliczności, to wtedy zaczynamy przez tą negację dostrzegać, że to, co wcześniej traktowaliśmy jako nudne, było właśnie szczęśliwe. Wtedy jakby jesteśmy w stanie też zrozumieć emocję, która nam towarzyszyła, czyli ta bezbarwność szczęścia, taka słaba percepcyjnie emocja, ona z nami jest, tylko my nawet nie próbujemy jej wydobyć jako tej ważnej, szukamy jakiś podniet. Myślę, że my jesteśmy po prostu przyzwyczajeni, zwłaszcza przez ten popkulturowy przekaz, ale nie tylko, że szczęście wiąże się z jakimś wydarzeniem, które ma charakter takiego, powiedziałabym, wow. Jest to wielkie wydarzenie, coś się stało, coś nami zaszarpało niemalże.
Ale wtedy, tak dobrze.
Tak,
musi nas dobrze zaszarpać,
tak,
panie profesor.
Tak, i wtedy jak mamy te kolorowe, jakieś niezwykłe doświadczenie, czujemy, o tak, to jest szczęście. Potem mamy ten efekt Goethego, że chcemy krzyknąć, chwilotrwaj wiecznie, no, ale tego typu szczęście, ono zawsze będzie ulotne. Natomiast kompletnie nie doceniamy, nie widzimy i nie potrafimy wydobyć tego szczęścia codziennego. Czyli szczęścia, które czasami tak trochę rozmywamy na drobne. Mówimy, ależ to jest tylko zadowolenie, to jest tylko taki stan, okej. Natomiast tak naprawdę to jest szczęście. I myślę, że na tym też polega dojrzałość i na tym chyba polega też jakby sztuka zrozumienia życia. Żeby zrozumieć tą emocję szczęścia, że ona nie jest czymś, co potrzebuje odpalenia petard, radości, jakiejś rozrywki, jakichś niezwykłych wydarzeń, tylko to jest ten zwyczajny moment, kiedy po prostu możemy wypić sobie kawę we własnej kuchni i ta rutyna, że idziemy do pracy, że tam spotykamy tych samych ludzi, których spotykamy przez ten cały okres naszej pracy. Ta rutyna, ona jest tutaj taką ramą, w której to szczęście sobie buzuje i żyje bardzo dobrze.
Do trzech panów w łódce, nie licząc psa. W Państwie Filozofów wracamy za moment. W Państwie Filozofów przypomnę, trzech panów w łódce, nie licząc psa, powieść z 1889 roku, więc trochę czasu upłynęło. Ale czy gdzieś pani profesor dostrzega, a może już nie, pewne nastroje, czy też opis znudzenia światem, które z tego końca XIX wieku przekładają się na wiek XXI?
Znaczy, na pewno będziemy mieć taką
ścieżkę. To inaczej pytam, czy to jest dość aktualna pozycja, o której dzisiaj rozmawiamy.
I tak, i nie, bo oczywiście zmienił się nam świat, jasne. Natomiast jak przyjrzymy się samej klasie próżniaczej, to wtedy możemy zobaczyć, że mamy pewnego rodzaju ciągłość, czy pewnego rodzaju taką drogę, która się rozbija. No bo z jednej strony mamy tą klasyczną teorię klasy próżniaczej, która pokazuje, że to jest ta właśnie klasa średnia, która jest z jednej strony wykształcona, ma możliwości, ma pieniądze, ale tak naprawdę niewiele robi, czy jakby nie używa tych pieniędzy i tych możliwości w sposób, który byłby twórczy, kreatywny.
I w Trzech Panów w Łódce, czy w tym wypadku z Łódki, należałoby do tej klasy próżniaczej zaliczyć?
Myślę, że tak. Tu mam oczywiście na myśli teorię Thorsteina Veblena. I Veblen bardzo dobrze pokazał, że ta klasa próżniacza to jest właśnie ta klasa, która ma środki, ale też właśnie tak jak tutaj widać, za tym nie idzie nic, co by tym ludziom faktycznie dało możliwość jakiegoś rozwoju. To jest raczej takie zagadywanie się. To jest
dalej idą emocje związane z przyjaźnią, z doświadczaniem podróży, czy też drogi, w którą wyruszają. No coś tam się jednak w emocjach tych ludzi dzieje.
Tak, oczywiście. Natomiast te ich problemy...
Bo ta klasa próżniacza, o której pani profesor mówi, to sobie wyobrażam, że to są ludzie, którzy mają spokój, komfort i pieniądze, tylko wydają te pieniądze na jakieś bzdury. Albo nie wydają ich w sposób, który służyłby społeczeństwu, nazywając to dość górnolotnie.
Ale nawet jeżeli pominiemy ten górnolotny aspekt, bo nie każdy ma ten rys takiego charytatywnego aktywisty czy aktywistki, to można też na siebie wydać w sposób ciekawy te pieniądze. Ta klasa próżniacza to jest pewnego rodzaju, powiedziałabym, taki stan świadomości, w którym człowiek trochę jak w kokonie oczywiście zamyka się w egoistycznych postawach, natomiast myślę, że ważniejsze tu jest to, że nie wykorzystuje potencjału, jaki dostał albo od losu, no bo załóżmy urodził się już w rodzinie, która wyposażyła w odpowiednie środki, nie tylko zresztą materialne, ale też te kulturowe człowieka, albo nie korzysta z wypracowanych przez siebie pieniędzy. I to jest tutaj chyba największym problemem. Natomiast możemy zobaczyć jakby kontynuację, to jest taka trochę nie wprost odpowiedź na pytanie pana redaktora, czy mamy tu do czynienia z pewną kontynuacją. Tak, bo klasa próżniacza ma swoją kontynuację. Jest taka teoria Dina McCanella, turysta, nowa teoria klasy próżniaczej, gdzie odwołując się właśnie do Veblena, McCanell zwraca uwagę na to, że współczesny człowiek też z tej klasy średniej, jest osobą, która ma pewien komfort i teraz próbuje coś z pieniędzmi i z komfortem, jaki w życiu zyskał, zrobić. Dla Dina McCanella to jest właśnie to podróżowanie turystyczne, które jest takim trochę konsumowaniem nadmiarowego czasu, tego czasu wolnego, z którym nie wiadomo, co zrobić, prawda? Bo albo pracujemy, albo spędzamy czas wolny w domu, ale wiek XX nam wydłużył, bo to nie są tylko weekendy, to nie są tylko wieczory, ale dostajemy jeszcze wakacje w pakiecie. No i tu pojawia się pewnego rodzaju taka pustka kulturowa, którą próbujemy zapełnić właśnie turystyką. Dla Dina McCanella podróżowanie w tym sensie, czy przepraszam, turystyka, bo podróż byłaby czymś więcej. Podróż jest bardziej metafizyczna, powiedziałabym.
Czy tutaj mamy z podróżą do czynienia w Trzech Panach w Łódce?
Ja myślę, że właśnie Jerome się...
Czy trochę... mamy już początki turystyki?
Właśnie, Jerome się bawi trochę, bo z jednej strony wyruszenie i sama jakby inicjacja będzie miała charakter podróży, bo jednak ci ludzie jadą na tą łódkę, żeby szukać sensu. Ale szybko okazuje się, że to jest jednak turystyka, taka w duchu współczesnym McCannellowskim. No bo oni w zasadzie jadą tam tylko, żeby się zabawić, właśnie zagadać czas, zapełnić jakoś czas. I nawet miejsca, do których docierają, nie dają im w zasadzie nic. No bo podróż jest po coś. Czyli podróżnik zakłada, że wchodząc w jakąś drogę, ta droga nam coś da. W jakiś sposób nas albo wzbogaci, albo czegoś nauczy, coś nam przyniesie. I teraz kontakt z różnego rodzaju miejscami, ludźmi będzie za każdym razem mocnym doświadczeniem egzystencjalnym. Turysta tego nie ma, bo turysta wyrusza szukając, i Dean McCannell mówi, czasami szuka nie tylko rozrywki, ale na przykład autentyczności. Stąd chcemy dotrzeć do miejsc nie tylko tych, które pokazują nam przewodniki turystyczne, ale obok. Ale teraz dlaczego szukamy autentyczności? Bo chcemy czegoś więcej. Chcemy być takim super, ultra, hiper turystą, który nie tylko bywa na wyspach egzotycznych, ale jeszcze dodatkowo potrafi tam znaleźć jakiś smaczek, którego przeciętny turysta nie znajdzie. Więc to jest taka trochę zabawa z samym sobą i z rzeczywistością. Natomiast turysta wie, że wróci. Turysta w zasadzie nie poszukuje takiej głębokiej, fundamentalnej zmiany, tylko to jest takie zagadywanie, zabawianie, to jest taka próba, by czas nie był miałki, by życie nie wydawało nam się miałkie. Przecież dużo osób często żyje tymi turystycznymi wyprawami, zbiera cały rok pieniądze, prawda, inwestuje, jedzie, chce dotrzeć jak najdalej, ale Dean McCannell mówi, no i co nam to daje? Kim wracamy? Na ile jesteśmy tutaj kimś, kto będzie już osobą, której to doświadczenie dało jakieś zmiany egzystencjalne? I Dean McCannell pokazuje, że nie bardzo, że to jest ciągle kupowanie sobie atrakcji po to, żeby budować pewnego rodzaju tożsamość człowieka nie tylko bywałego w świecie, ale też człowieka, z którym na przykład inni mają się liczyć albo podziwiać tę osobę.
Nie wiem, czy z tym ostatnim by zgodziliby się trzej panowie z łódki. Na pewno muszą się zgodzić z tym, że zagadują czas, ale w tej podróży korzystają z dogodności, które otaczające miejscowości przynoszą, bo więc konsumują dobre rzeczy. Zwiedzają te ciche miasteczka, te ciche miasteczka angielskie. Czyli właściwie realizują to wszystko, co być może w podróży, czy też w turystyce jest istotne.
I tak i nie, prawda? Bo z jednej strony rzeczywiście to jest takie dotykanie też trochę tej starej Anglii, poszukiwanie gdzieś przeszłości, poszukiwanie wzorców kulturowych, które być może
tak,
już
jeden z nich
dla
lubi
nich
odwiedzać
są
cmentarze, drugi niespecjalnie.
Tak, ale w tym wszystkim jest bardzo ważny jeszcze jeden element gdzieś odłożony przez nas ironii, bo Jerome przecież pisze tą książkę bardzo, bardzo mocno ironicznie. A ironia, jakbyśmy nie próbowali ją zdefiniować, to przede wszystkim jest też takim dystansowaniem się do siebie, czy dystansowaniem się do świata. I to jest tu bardzo mocno obecne. W związku z tym trudno powiedzieć, że mamy tu do czynienia ze stricte podróżą, czy turystyką. Tak naprawdę
słowach,
oni gdzieś balansują.
W słowach to brzmi mocno. Nie chodzi o to, dokąd płyniemy, ale że płyniemy. Pada w tej książce, w tej opowieści, w tej opowiastce.
Ja mam wrażenie, że oni się po prostu przemieszcza. I raczej tak bym to traktowała, bo to jest takie trochę przemieszczanie się nie tylko właśnie w przestrzeni, ale i w czasie, czy przemieszczanie się w różnych układach społecznych. Bo nawet jak popatrzymy na dynamikę tej grupy, czyli jak ci trzej panowie wchodzą ze sobą w różnego rodzaju interakcje, ja myślę, że takim kluczowym momentem jest to, kiedy oni próbują na przykład rozbić namiot. Bo tam się dzieje bardzo dużo, jak oni rozbijają namiot. To tak jak ktoś z Państwa rozbijał kiedykolwiek namiot i myśli, że no wystarczy, prawda, wziąć i zrobić to zgodnie z instrukcją obsługi.
Ja teraz tylko dodam, że my mówimy o namiocie w XIX wieku pod tak, koniec, tak? Tak. No teraz być może łatwiej nam rozbić namiot.
Myślę, że oni by to też... zrobili fantazyjnie.
Też mieli mieć kłopot?
Ja myślę, że tutaj jakby ich największy kłopot polega na tym, że oprócz tego, że mają takie klasycznie dwie lewe ręce i co próbują zrobić, to im się przypali, zatnie, wyleci w powietrze, rozbije, to mają jeszcze jakiś taki stosunek do tego, co robią, powiedziałabym, bezmózgowy. To znaczy, im rzeczywiście chodzi o to, żeby działać, ale niekoniecznie w tym działaniu wprowadzają element rozumowy. W związku z tym młotek może być służący do tego, żeby przybić sobie palce do ziemi, a nie te śledzie, które wbijamy do ziemi. No nie mówiąc o takim jakby działaniu, które wiąże się z tym, że nie robię tu i teraz tego, co mam zrobić, tylko patrzę, co robią inni. I w związku z tym zaczynam się szamotać, bo denerwuję się, że to ja właśnie rozkładam ten prezent, ja muszę powbijać te śledzie w ziemię, a inni stoją i się patrzą, albo bezczelnie wręcz odpoczywają na tym brzegu. Więc to zaangażowanie, które nie jest takim pełnym zaangażowaniem, tylko zaangażowaniem w coś zupełnie innego, tutaj jest bardzo pięknym przykładem takiej świadomości rozproszonej. Oni są ludźmi, którzy meandrują w swojej świadomości. Nie potrafią nic wprost zrobić.
I to jest kwestia wychowania i tego, do jakiej klasy należą, ile mają pieniędzy i skąd pochodzą. I temu przygląda się autor tej powieści? Z delikatnym, ironicznym uśmiechem?
W pewnym sensie tak, no bo wiemy, że za tych panów wszystko robią choćby gosposie służące, czy cały sztab ludzi, którzy pracują na to dzień na tą codzienność. Ale z drugiej strony nie, bo myślę, że tutaj też jest ważne podejście do codzienności. Oni w tym swoim znudzeniu, czy poszukiwaniu choroby i antidotum na tą chorobę, która ich trawi, która jest właśnie tą codziennością, nie rozumieją, czym jest codzienność. I myślę, że to jest największy problem. Czyli nie potrafią być tu i teraz, co oznacza takie pełne zaangażowanie się. Nie tylko w to, co robię, ale też takie pełne smakowanie chwili, w której jestem. To jest im kompletnie niedane. Czyli potrzebują nie tylko, żeby ktoś ich obrabiał cały czas, ale potrzebują też, żeby ktoś ich zabawiał. Żeby te zewnętrzne podniety przychodziły. Jak tego nie ma, to chociaż są inteligentni niewątpliwie, posiadają wiedzę niewątpliwie, to kompletnie nie radzą sobie ze sobą. Oni sami dla siebie są największym problemem. To, że Jerome pisze tą książkę właśnie w XIX-wiecznej Anglii, też jest istotne, bo to jest taki moment, gdzie w filozofii kontynentalnej pojawia się już egzystencjalna myśl. Natomiast egzystencjalizm, pamiętajmy, rozwinie się dopiero w XX wieku. Czyli mamy do czynienia ze społeczeństwem, które na przykład Nietzsche odrzucał jako totalnie zniewolone przez struktury. I struktury społeczne, struktury kulturowe. I Jerome to dobrze pokazuje. To są ludzie, którzy tak mocno są gdzieś wbici w gorset tego, kim mają być. Urzędnikami, dżentelmenami, mężczyznami, że nie potrafią działać w jakikolwiek alternatywny sposób. I teraz jeżeli ten dżentelmen, mężczyzna nagle zostaje skonfrontowany z pracą, do której on nigdy nie był przyzwyczajony, to z jednej strony dla niego to jest fajne, bo to jest taki bodziec zewnętrzny, to jest taka rozrywka i oni się bardzo cieszą, że oni będą rozbijać ten namiot, ale z drugiej strony nie potrafią sobie z tym poradzić nawet przy najbardziej drobiazgowej instrukcji, jak mają to zrobić, ponieważ ta codzienność nie jest ich codziennością. Oni zostali warunkowani do czegoś zupełnie innego. Stąd nie są tu i teraz i stąd będzie wszystko ich rozpraszało, nawet to, że nie wszyscy są zaangażowani w to działanie.
Robimy krótką przerwę i do Państwa filozofów wracamy za moment. Trzech panów w łódce, nie licząc psa, nas dzisiaj zajmuje. Ja tylko powtórzę powieść z 1889 roku i to ma znaczenie. I tak próbujemy między tym, co było, a tym, co jest, meandrować jak trzech panów w łódce, tak na rzece. Potraktujmy tę opowieść jako ironiczną wersję Odysei. Co nam z tego wyjdzie?
No to rzeczywiście, bo to płynięcie tam jest takie pełne zwrotów akcji, trudnych miejsc, gdzie na przykład biedni nie mogą znaleźć noclegu, bo cała rzeczywistość sprzęgła się przeciwko ich skromnej osobie.
Czy są inne łódki na rzece, no jest mnóstwo przeciwności, które tym podróżowaniu bezpiecznym czy też spokojnym może się przytrafić.
Oczywiście, nawet złośliwie brzeg czasami jest przebudowany, bo nie ma na przykład przystani, która była, więc to jest po prostu taka złośliwość losu, która nie pozwala odgadnąć, gdzie są. Ta historia jest najeżona różnego rodzaju przeciwnościami losu. Ludzie spotykani na drodze też bywają bardzo niebezpieczni wręcz, bo mogą dezinformować, mogą się wyśmiewać z naszych bohaterów, czy mogą oczekiwać, że ci będą się na przykład z czymś z nimi dzielić. No tu się dużo dzieje, rzeczywiście. Ale znowu wrócę do ironii, bo Richard Rorty w takiej...
Czy ironia jest tylko dystansem?
No właśnie. Richard Rorty w figurze postmodernistycznej ironistki pokazywał, że to jest pewnego rodzaju stan świadomości, gdzie nie tylko mam dystans do siebie, do świata, ale też jestem w stanie negować to, co się dzieje. Czyli wybudowuję pewnego rodzaju światopogląd, w którym zaczynam zdawać sobie sprawę, że nie ma jakiegoś jednego obrazu rzeczywistości, jednego modelu, podług którego mogłabym rzeczywistość zrozumieć. I to chyba się dzieje w tym przemieszczaniu się, w tej trochę podróży, trochę turystyce, jaką nam Jerome pokazuje, bo trzech panów w łódce to są tacy bohaterowie, którzy już wyjeżdżając skażeni są tą ironią, bo dystansują się do siebie, do świata bardzo, bardzo mocno, a z drugiej strony są też ludźmi, którzy mają gdzieś bolesną świadomość, że to, co robią, tak naprawdę nie ma sensu. Bo ta książka jest też o takim, jeżeli już się trzymamy mitu, Odysei, jest takim poszukiwaniem sensu, ale z góry wiemy, że tego sensu nie ma, więc wyruszamy po coś, co nie istnieje. To trochę jak z tymi wskazaniami zdrowotnymi, bo jeden z bohaterów Jerome'a dostał po prostu taką receptę od swojego lekarza, że ma wypocząć. No i on to realizuje. Przy czym ten wypoczynek wcale nie jest wypoczynkiem. Taki paradoks, ale w zasadzie ta wskazówka lekarza też jest taką antytezą tego, co mógłby dać lekarz. Więc do czego tu zmierzamy? Tu można powiedzieć do niczego. No bo Odyseusz jednak ma gdzieś ten dom. Ten dom oczywiście ma charakter mitu, w związku z tym przyjeżdża i ta rzeczywistość gdzieś magicznie została zakonserwowana.
A panowie z łódki mogą po 4 dniach przerwać tę podróż, wsiąść w pociąg i wrócić do Londynu.
Tak? Nawet co chwilę się odgrażają, że to zrobią.
Ale w końcu ostatecznie tak pada deszcz i tak są przemoczeni, że mają serdecznie dość tej podróży.
I może o to chodziło, żeby doświadczyć tego absurdu już tak do końca, czyli tego deszczu, tej prostej w zasadzie drogi, jeszcze drogi po bezdrożach, które równocześnie są bardzo przejezdne i bardzo zadobowione. Przecież oni nie są w jakiejś amazońskiej dżungli, oni nie są na jakichś antypodach świata tego, tylko oni cały czas są u siebie w domu, w związku z tym oni się przemieszczają, ale po okolicy swojskiej. Tutaj jedyny problem jest taki, że pojawiają się na przykład ludzie, którzy wcześniej nie występowali w danych portach albo pojawiają się przestrzenie, które są trochę inaczej przebudowane, prawda? Czyli znika jakaś zapora, albo się okazuje, że zapomnieli, że ta zapora jest ale parę kilometrów dalej. Tu ta droga jest chodzeniem ciągle, to trochę tak jakby zostali w domu i chodzili w kółko. To jest ciągle chodzenie dookoła samego siebie. No i być może na tym też polega ironia samego Jerome'a.
Czy ironia to krytyka? Bo jeśli ustaliliśmy, że ironia to jest pewnego rodzaju forma dystansu też i takiego z dystansu spojrzenia i na siebie, i na świat, i na wszystko, co nas otacza, czy ironia może być krytyką? I czy jest krytyką?
W pewnym sensie tak. I tutaj trzeba oddzielić, bohaterowie Jerome'a są momentami zabawni, są momentami ironiczni, ale to Jerome jest ironistą. I pisząc tą książkę, daje nam taką w praktyce małą filozofię ironii, bo chyba przed każdym z nas trochę zwierciadło stawia, no i mówi, przejrzyj się, no bo ile razy w życiu my się tak zachowujemy, że udajemy w zasadzie sami przed sobą, że coś chcemy zmienić, zrobić, wyjechać, przeżyć, a tak naprawdę tymi dobrze ustalonymi ścieżkami przemieszczamy się po to, żeby zrealizować coś, co nie ma najmniejszego sensu, ale przynajmniej da nam poczucie, że coś robimy. Często do tego moglibyśmy sprowadzić historię Trzech Panów w Łódce, że robią dużo, ale na końcu jak się zapytamy, co uzyskali, to z tego dużo, co nam wychodzi. Ja myślę, że taki wychodzi nam śmiech nas samych, gdzie możemy się zastanowić, czy my nie jesteśmy czasem takimi ludźmi w Łódce.
To tak symbolicznie przeszliśmy także do rzeki od razu, która też symbolicznie może pokazywać trochę nasze życie. Jak tak sobie tą łódką płyniemy, to zdarzają nam się różne rzeczy.
W przypadku... Panu redaktorowi niebezpiecznie się oczka metafizycznie zaświeciły.
Dobrze, to inny cytat. Człowiek ucywilizowany wymyślił sobie tyle sposobów odpoczynku, że nie ma już czasu odpocząć.
A, no właśnie, tak, tak, tak. I o tym też to jest, prawda? Bauman zwraca uwagę, że my nawet jak jedziemy odpocząć, to nie możemy od tak po prostu siedzieć i się gapić w niebo, czy jak idziemy na spacer, nie możemy od tak po prostu sobie iść, tylko zawsze stawiamy przed sobą jakiś cel, czyli nawet ten głupi odpoczynek musi być od razu dla nas na przykład inspirujący, twórczy, ładujemy akumulatory po to, żeby móc bardziej wydajnie pracować albo uczymy się czegoś na wakacje.
Ale to nie jest nasza wina, tylko świata, który nas otacza. W tym przypadku końcówka XIX wieku, Anglia pełna fabryk już po rewolucji przemysłowej, pełny rozkwit biur, banków, konwenansów i tak dalej.
No i tam to się zaczęło. Tam się właśnie zaczęła ta nasza turystyka codzienna, w której zakładamy, że nawet jeżeli gdzieś jedziemy, to jedziemy po to, żeby wrócić mądrzejszymi, sprawniejszymi, czy mamy coś zyskać, rozwinąć, przeżyć. A takie po prostu bycie tu i teraz i po prostu oglądanie, smakowanie bez szukania przyczyny albo jakiegoś konkretnego celu traktujemy jako coś, co nie jest odpowiednie.
Bada w tej książce też jako jeden z argumentów, by w tę podróż wyruszyć, że to taka trochę ma być też powrót do natury. Czy bohaterowie Trzech Panów w Łódce do tej natury dotarli?
Znowuż Jerome rechocze z nami i z nas, bo odkąd Rousseau rzucił hasło, to ten powrót do natury ma różne wymiary, natomiast my i tak nie wrócimy do natury. Bo co, potrzebujemy przecież mieć miejsce do spania. No i tutaj kwestia noclegu jest bardzo, bardzo ważna. Często się pojawia na stronach. Potrzebujemy coś zjeść. Ten pełen żołądek, od którego zaczęliśmy, jest tutaj szalenie ważny. Czy potrzebujemy też mieć te relacje towarzyskie zabezpieczone? Przecież umówmy się, żaden z nich nie popłynąłby sam, bo to już nie byłaby podróż, to wtedy byłoby to byłaby gehenna, to by była samotność, to by było jakieś wykluczenie, to by była kara. Oni muszą się mieć wzajemnie. Bo nawet jak się kłócą, nawet jak zawiązują jakieś tajne frakcje przeciwko sobie.
Tak, to łączy ich jednak jakaś przyjaźń.
Tak, i droga. I to, że oni dopiero razem mogą wydobyć jakiś sens z tego, co się dzieje. Czy pokazać sobie znaczenia z tego, co się dzieje. Natomiast taka izolacja za każdym razem byłaby dla nich niebezpieczna.
Czy humor się wyciera, pani profesor? Czy ironia się wyciera?
Tak, Tak, oczywiście, bo my po pierwsze musimy się nauczyć humoru, musimy nauczyć się ironii i dla każdego pokolenia, dla każdej kultury to będzie zupełnie inny środek ironiczny, czy właśnie taki humorystyczny. Myślę, że Jerome nie będzie bawił tych czytelników, czytelniczki będą znudzone, jeżeli tylko nie wejdziemy w ten wiktoriański świat. To jest pierwsza sprawa, ale nawet nie musimy sięgać do tekstu XIX-wiecznego. Współcześnie też widać, jak bardzo jesteśmy spluralizowani i humor może być takim papierkiem lakmusowym, gdzie śmiejemy się z pewnych rzeczy. Dlaczego? Bo nauczyliśmy się, że to są właśnie śmieszne sytuacje. Czyli mamy wzory kulturowe, które wdrażają nas w to poczucie humoru i my tak naprawdę poczucie humoru się uczymy.
Główny bohater poszedł do lekarza, by sprawdzić, czy rzeczywiście ma te wszystkie choroby, które wyczytał w bibliotece ze specjalnego spisu. Lekarz dał mu receptę. Otóż ta recepta brzmi: funt bewsztyka, 1 razy kufel piwa co 6 godzin, 1 razy 10-milowy spacer co rano, 1 razy łóżko co wieczór punkt 11 i nie nabijaj sobie łba rzeczami, o których nie masz zielonego pojęcia. Dziękujemy Państwu. Kończymy Państwo filozofów. Profesor filozofii Jan Heinderek, Piotr Jędrzejewski. Dziękuję.
Dziękuję.